problem z głowy.
Witam, Wanda Wasilewska. Dziś w audycji Julia i Grzegorz Kopala, poznańscy artyści, o swoim wolnym czasie, panowaniu nad stresem i życiowych doświadczeniach. Także Jagoda Gierczyk, psychoterapeutka, szefowa poznańskiego Monaru, o świętach bez alkoholu. A w drugiej części audycji Andrzej z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, która obchodzi 35 lat działania na rzecz osób w trudnych sytuacjach życiowych, bezdomnych, bezrobotnych, uzależnionych, nie tylko od środków psychoaktywnych. No i gość opowie o swoim czasie w barce, o upadkach i wzlotach. Na początek Julia i Grzegorz Kopala. Jakie macie pomysły na swój wolny czas?
Uwielbiam czytać książki i jeśli to jest możliwe, to wyciągam też te, które już kiedyś miałam okazję czytać i jakby odświeżam sobie historię. To zajmuje mi ten czas, który przeznaczam na odpoczynek w samotności.
Jeżeli czas poprzedzający wolny czas spędziłem w hałasie, w studio, pośród dźwięków, to szukam ciszy, samotności. I odwrotnie, jeżeli czas poprzedzający wolny czas spędziłem na jakiejś pracy takiej właśnie w samotności i w cichej, no to szukam towarzystwa i jakiejś głośnej muzyki.
A jak panujecie nad stresem?
Piję herbatkę z taką uspokajającą, ziołową, z dużą ilością melisy. Staram się pracować nad tym, żeby się nie stresować. To jest strasznie trudne dla osoby z moim temperamentem, ale jeśli ktoś mi wygraża za kierownicą albo trąbi na mnie, właściwie co chwilę ktoś na mnie trąbił, bo zbliża się Boże Narodzenie i wszyscy są jakoś tak dziwnie podenerwowani, rozhisteryzowani, no po prostu lekceważę, no olewam to. No, zwariowałabym, gdybym na każdy taki impuls reagowała w nerwowy sposób, to by mnie wykończyło.
A zamykanie się na przykład ze szklaneczką czegoś mocniejszego na odstresowanie?
25 lat byłem abstynentem. Abstynencja była moim wyborem świadomym. Ten czas był jakby ofiarowany w pewnej intencji za pewną osobę, ale ja ze swojego doświadczenia wieloletniej abstynencji nie potrzebowałem takich rzeczy, bo znajdowałem rozwiązanie w innych sytuacjach, czyli w zabawie z dziećmi, w robieniu czegokolwiek koło domu, w domu. I nie brakowało mi tej szklaneczki. Ja myślę, że jak szklaneczka zaczyna towarzyszyć temu, że próbujemy dzięki szklaneczce rozwiązać jakiś problem, myślę, że to jest początek problemu. Bo jeżeli nie traktujemy tej szklaneczki jako gaśnicy, która ma ugasić pożar, to jest szansa na normalne traktowanie alkoholu. Jeżeli taką szklaneczkę traktujemy jak gaśnicę, to niestety no, może się okazać, że no, jest ciągle za mało, bo ten pożar jest tak duży, że potrzebujemy coraz większej gaśnicy. Zbyt wiele związków małżeństw widziałem rozbitych przez alkohol, dlatego no, dmucham na zimne.
Jesteście młodzi, a byliście jeszcze młodsi. Między innymi, Grzesiu, no, twoja przygoda z zespołem Just Five. Mieliście niesamowite też powodzenie u dziewczyn. Wyjeżdżaliście, mnóstwo koncertów, no i myślę też sporo wieczorów.
Tak.
Jak sobie z tym radziłeś?
Z perspektywy czasu teraz widzę, że ten mój okres abstynencki, który właśnie to Just Five się jakby zawierało w tym okresie, to pozwoliło mi zachować takie zero, taki konstans, czyli no, oczywiście było wiele okazji i wiele powodów ku temu, żeby sięgnąć, ale z racji tego, że było takie postanowienie, że nie. I myślę, że to uratowało chyba, myślę, nasz związek i moje takie życie, że to w którym miejscu teraz jesteśmy i to że jesteśmy razem, to myślę, że między innymi jest zasługa tego, że to jednak ta abstynencja pomogła.
A co byście poradzili tym, którzy są nieśmiali i zdarza im się właśnie otwierać przez alkohol? Jak przejść tą właśnie barierę, żeby to alkohol nie sprawiał, że jestem otwarta, komunikatywna?
Prowadzę zajęcie z emisji głosu. Trafiła do mnie też pewnego dnia młoda dziewczyna z ogromną wiedzą, świetną uczenią na koncie. Powiedziała: Julia, pomóż mi, ponieważ ja nie umiem wydobyć z siebie głosu, nie potrafię nawiązać kontaktów międzyludzkich, nie mogę przez to znaleźć pracy. Po kilku tygodniach spotkań, pracy nad emisją głosu, nad otwieraniem się tak zwane, czyli różne etiudy aktorskie i tak dalej, po kilku tygodniach powiedziała: dziękuję, jestem innym człowiekiem. Ja nie zdawałam sobie sprawy, że moje zajęcia właśnie z emisji głosu, czyli z umiejętności posługiwania się głosem, mową, mogą tyle człowiekowi pomóc.
Tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne, co Julia mówi, dlatego że to, o czym powiedziałaś, to trzeba od razu powiedzieć, to ślepy zaułek. Czyli na przykład, jeżeli ktoś szuka otwarcia i pewności siebie przez alkohol, może spróbować raz, ale nie więcej, bo jeżeli zrobi to więcej razy, to już to nie będziesz. To będzie zupełnie coś innego, to jest ślepy zaułek. Natomiast najważniejsza jest świadomość, aha, jestem nieśmiały, tak? Czyli jeżeli już wiem, że jestem nieśmiały, że mam kłopot z nawiązywaniem relacji, że mam kłopot z wystąpieniami jakimiś publicznymi, czy no generalnie paraliżuje mnie publiczna wypowiedź, paraliżuje mnie spotkanie z kimś i nawiązanie rozmowy, najważniejsza jest ta świadomość, że ja muszę wiedzieć, że mam taką cechę. I jeżeli potrzebuję, bo nie wszyscy potrzebują się i nieśmiałość nie jest niczym takim strasznym złym, z tym można żyć. Ale jeżeli to przeszkadza mi w osiągnięciu pewnych celów, które sobie zamierzyłam i które chciałbym mieć, to wtedy warto to znaleźć takie zajęcia, takie ćwiczenia. Jak ktoś śpiewa, to warto pójść do kogoś, kto potrafi piosenkę rozrzucić na elementy pierwsze, pobawić się tekstem. Trzeba poodgrywać różne sceny i to naprawdę człowieka tak otwiera, bo to są po prostu zadania i te zadania każą krok po kroku przełamywać pewne bariery. I to jest droga.
A tak już na zakończenie może jakiś jeden wers tak słuchaczom w intencji otwierania i ośmielania.
Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy głaz. Płynął strumyk, płynął jakiś czas, 100-kilowy głaz gdzieś zginął. Strumyk płynie tak jak płynął, cicha woda, brzegi dwie i tak dalej, i tak dalej.
Tak, cicha woda, to a propos tych wszystkich nieśmiałych. Tak. Pozdrawiamy ciche wody.
Ciche wody.
Jagoda Gierczyk, kierowniczka poradni Monor, psychoterapeutka.
Czy według pani święta bez alkoholu i używek są możliwe?
To taki środek, który pozwala zbliżyć na skróty trochę ten niepokój, ryzyko zredukować i taką iluzję w innym stanie świadomości, ale jednak spotkania i to takiego satysfakcjonującego albo pseudo-satysfakcjonującego. Natomiast tak sobie myślę, że jednak więcej satysfakcji czerpiemy z takiego bardziej spontanicznego, autentycznego spotkania, kiedy no trochę jesteśmy bardziej sobą i kiedy ta druga osoba też ma szansę być sobą, także no może aż tak się nie bójmy, bo tyle, ile nam ktoś może zrobić, my też mu możemy, tak? A okazuje się, że wszystkim nam zależy, że my ludzie jesteśmy od siebie zależni, że siebie nawzajem potrzebujemy po prostu, że relacja jest w ogóle jakby podstawą naszej egzystencji. Pewnie im więcej po prostu jesteśmy ze sobą, no tak jak umiemy, tak jak lubimy albo i nie lubimy, nie wiem, gadając, robiąc wspólnie różne rzeczy, wspierając się, a i kłócąc, tak, jeśli są różnice i trzeba je omówić, no to po prostu bądźmy w tym, co jest, no. I jakoś dotrwamy do tych świąt.
Czyli co, wspólne pieczenie pierników, robienie prezentów?
Tak, rytuały pewnie, te wszystkie ceremoniały, akurat gwiazdka ma tego sporo, zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieci, tak, i to bieganie wokół, no pewnie różnych takich zamętów, jak dekoracje, jak sprzątanie, ale też jakieś zakupy prezentów, no właśnie, żebyśmy nie pogubili w tym tych ludzi, dla których te prezenty są i całej tej idei dawania, obdarowania, żeby w tym też trochę, nie wiem, ciepła serca, intencji zmieścić, jakoś tam wchuchać w te kartony nasze ciepełko.
Za chwilę Andrzej z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, która obchodzi swoje 35-lecie, o upadkach i wzlotach. Ale zanim posłuchajmy Julii Kopala w utworze Dobre Słowo. Tekst Grzegorz Tamczak, muzyka Grzegorz Kopala. Thank you.
w naszym domu chłód. Dobre słowo jest jak miód, co dnią słodyczy da. Na rok, na dwa, na życia przeżycie, na zawsze już.
Dobre słowo i Julia Kopala. Czas na spotkanie z Andrzejem z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, która obchodzi 35-lecie, bez której, jak mówi mój gość, nie byłby w stanie siebie odbudowywać.
Problem z głowy.
Kiedy pamiętasz siebie tamte lata, co minęły? Siedzę sobie teraz w celi i płaczę ciutko i wspominam tamte życie z wódką. Ile zdrowia mi zabrało, pieniążko.
Jest w tym wiara, powiedzmy, w to, że oni mogą się podnosić, że mogą się odnajdować. W takim współbyciu, takiej rodzinie, powiedzmy, zupełnie naturalny, ona powstaje na naturalny sposób, bo ludzie przychodzą, zostają albo nie, no to jest ich wybór.
Kiedy Barka powstała, to ja usłyszałem w audycji radiowej w więzieniu. I pamiętam, jak myśmy słuchali to z chłopakami, co nas ujęło w tej opowieści, że to jest organizacja, która jest jakby oparta na instytucji rodziny. Że to nie jest typowe schronisko, gdzie mam łóżko, mam co zjeść i reszta nikogo nie obchodzi. To po prostu osoba, która przychodzi, jest traktowana tak jak członek rodziny, którego gdzieś długo nie było, pojawił się i jest. I jest.
Właśnie światło jest.
Nie ma światła, musimy tu światło. Światło tylko w kuchni jest. Tu będzie pokój Igora. No, tu jest balkon. Pełny zieleni. To jest fajne miejsce pod tym względem, że będzie można wypoczywać z perspektywy balkonu, oglądać Grunwald. Jak ja rozważałem Barkę, kiedy do Barki przyszedłem. Miejsce cudowne. Tylko tak sobie pomyślałem, że Barka będzie stanowić dla mnie taki pomost w wyjściu z bezdomności i do powrocie do normalnego życia. Właściwie do nauki normalnego życia, bo nie miałem specjalnego pojęcia o tym normalnym życiu. I dalej jestem głęboko przekonany. Głęboko. I to mówię każdej osobie bezdomnej, którą spotykam, że nie wyobrażam sobie wyjścia na prostą bez pomocy instytucjonalnej. Nie wyobrażam sobie. Gdzie ktoś bez emocji, ze spokojem pomaga człowiekowi bezdomnemu ogarnąć życie. I to jest czas, to jest proces. To nie jest tak, kurczę, ja chcę wyjść na prostą, tylko bardzo chcę. To jest za mało. Mi to zabrało, właściwie mi to towarzyszy do dzisiaj. Towarzyszy mi to do dzisiaj, ale tak zabrało mi to 7 lat, zanim ja się poukładałem właśnie z taką pomocą instytucjonalną. gdzie też mogłem patrzeć, w jaki sposób ludzie normalnie funkcjonują, jak wygląda na podstawie właśnie założycieli Barki Sadowskich, jak wygląda i funkcjonuje tak społecznie ułożona rodzina. To była dla mnie nauka, bo takiej wizji rodziny to ja nie miałem. Przyrzekłem matce nad grobem, moja matka umarła podczas mojego pobytu w więzieniu. Ja matce nad grobem, to była moja jedyna przepustka na pogrzeb mamy. Ja jej nad grobem przysięgłem, że już nigdy w życiu, choćbym z głodu zdychał, ja nie ukradnę. Choćbym miał z głodu zdechnąć. Nie zrobię i jestem konsekwentny i wierny tej przysiędze po dzień dzisiejszy. Tylko ja nie mam świadomości, jak ja to przysięgałem, jaka to będzie droga przez mękę. Bo za moment ja już nie miałem gdzie mieszkać, ja już nie miałem nic. Wylądowałem na ulicy. Kraść nie chciałem, stałem się bezdomną i ta bezdomność trwała 7 lat. 7 lat, uliczna bezdomność, gdzie bardzo szybko się zorientowałem wszystkich społeczności. Ja w życiu byłem w wielu społecznościach. Ja chyba jestem w ogóle takim dzieckiem społeczności, jakiejkolwiek. Ja się umiem w społecznościach gdzieś mieścić, ale w tej bezdomnej to nie umiałem. Nie umiałem, dlatego że to jest jedyna społeczność podpowiadana wszelkich zasad. Bo nawet więźniowie mają swoje zasady. To robię, tego nie robię. To mogę, tego nie mogę. Na ulicy wszystko się dzieje. Jeden najlepszy przyjaciel rzekomo okradnie przyjaciela, pobije tego przyjaciela dla kieliszka wódki. I ja myślę, że właśnie to właśnie taką patologię formują nałogi na ulicy. Na ulicy często słyszymy takie opinie, że ktoś na tej ulicy chce być, ktoś nieprawdopodobnie chce na niej być. Tylko po prostu on już wyczerpał, bazując na swoim doświadczeniu, wszystkie możliwości wyjścia z bezdomności, no i nie potrafi z niej wyjść. Więc mówi, że on się z tym godzi. Że tak mu jest dobrze, tak mu jest fajnie. Nie jest mu ani dobrze, ani nie jest mu fajnie. Dalej, gdzie ta wolność? Skoro on jest niewolnikiem konkretnej Biedronki, bo tam stale pod nią siedzi, on nie podróżuje. Uciekam w jakiś tam nauk, albo alkohol. Dzisiaj coraz więcej uciekają w narkotyki, dopalacze, inne rzeczy. Żeby zapomnieć, żeby od tego uciec. Problem alkoholowy to ulica. Wcześniej w moim życiu tego problemu nie było. I właśnie dlatego tak się zleczyłem potem, bo na przykład nie zdarzyło mi się nigdy w pijanym widzie cokolwiek ukraść. Nigdy. Nigdy. A na ulicy właśnie to była najpierw forma ucieczki i ja nawet nie zauważyłem, kiedy ja się pogrążyłem w alkoholizmie. I gdyby wtedy, jak ja przyjechałem do Barki, gdyby ktoś mi powiedział od razu, na samym początku, słuchaj, ty jesteś na ulicy, bo ty pijesz. Nie, moja odpowiedź by była. Nie, co tam alkohol? Dlatego na ulicy jestem, bo nie mam pracy. Dlatego na ulicy jestem, no nie mam mieszkania. Jeżeli ja to wszystko, dlatego jestem na ulicy, bo jestem samotny. Jak ja to wszystko ogarnę, to co, ja nie chcę, dlatego ja piję. Nie ma żadnego problemu. Co było nieprawdą. Co było nieprawdą. Bo gdzieś za tą długością, za tymi 7 latami, to właśnie stało uzależnienie. Gdzie ja się budziłem już nie z myślą, bo z początku jak tu z tego wyjść. A potem to już nie było jak tu z tego wyjść, tylko jaki sposób tutaj zdobyć, kurczę, jakieś środki, żeby zalać pały. I to była najważniejsza myśl, naczelna myśl każdego dnia. Ale kiedy te procenty ze mnie schodziły, dalej był rynsztof. I dalej było źle. Więc żeby nie było źle, kolejna ucieczka. Ja chciałem z tego bardzo, bardzo chciałem wyjść. Wyczerpałem całe swoje, a bazowałem tylko i wyłącznie na swoim doświadczeniu. Wydawało mi się, że ja je mam wielkie. Miałem żadne, bo moje doświadczenie to był świat przestępczy, zupełnie inny wymiar społeczności więziennej. Nic wspólnego to nie miało ze społeczeństwem. Bazowałem na swojej wiedzy, bo właśnie to był taki mój pozytyw w więzieniu, że ja bardzo dużo, dużo czytałem i się uczyłem. I się w więzieniu uczyłem. Więc wydawało mi się, że ja posiadam tą wiedzę taką teoretyczną, dosyć dużą, ale okazało się, że ona była niewystarczająca na to, żeby funkcjonować społecznie. Ja nawet nie wiedziałem takich podstawowych rzeczy. Nie miałem pojęcia o tej hierarchii pracowniczej. Dla mnie najważniejszą osobą był szef przedsiębiorstwa. To jest najważniejsza osoba, który mnie widzi raz na 100 lat. Najważniejsza osoba. Majster, a gdzie tam? A ten majster, czas mi pokazał, że jest 1000 razy bardziej ważny. Bo majster jeżeli będzie złą opinię o mnie głosił szefowi, to szef mnie wywali, no będzie miał żadnych słów, chociaż był nie wiem jakim super hipem. A ja tego nie wiedziałem. I często chodziłem w konflikty z majstrami i lądowałem na bruku. Było koniec pracy. Właśnie byłem na siebie zły, że ja nie potrafię mu na tą prostą wyjść. I nie wiem, jak to by się stało, że nigdy nie przyszła mi do głowy jakakolwiek instytucja pomocowa. Nie przyszła mi. I dopiero po 7 latach przypomniała mi się ta audycja. Zasłyszana wtedy właśnie w radio. I powiedziałem sobie, jadę. Teraz, zaraz do Poznania. I to zrobiłem. To już były zawady. Dom dla mnie był prawie zawsze hotelem, dlatego staram się dzisiaj, żeby ten mój dom był dla moich synów domem. Takie domowe relacje, relacje rodzinne, to dbała matka. Ojciec nie dbał. I co jest zadziwiające, mój ojciec nie pił. Nie pamiętam jakiegoś upominku. Nic takiego nie pamiętam. Ja nie miałem kieszonkowego, nie wiem co to jest kieszonkowe. Dlatego w jakiś sposób i się źle czułem z tym wśród swoich kolegów, którzy zawsze mieli jakieś tam po 2 złote, po 5 złotych, ja nie miałem nigdy. I tak ja pewnie wpadłem na pomysł, żeby te pieniądze w inny sposób zdobywać. Jest 20 więzienia, 7 lat jest ulica, połowa życia. Jeszcze po drodze wiele błędów, wiele upadków, jakichś przestępczych, to nie, ale takich upadków wynikających z niewiedzy o życiu. Budżet. Strzelam, ten budżet wynosi 1000 złotych, dajmy na to. Więc w tym budżecie, o czym ja nie miałem pojęcia, jakie to jest ważne, w tym budżecie są pieniądze, które de facto nie są moimi pieniędzmi. Czyli ja mam 1000 złotych, ale moje nie jest 300 zł, które płacę za czynsz. One nie są moje. Nie mam prawa ich ruszyć, one muszą być. 200 zł za prąd, czyli już jest 500. Dochodzi 300, telefony, telewizor, internet. Te pieniądze nie są moimi pieniędzmi. Już na części mnie tego już jest. Dalej są leki, które trzeba kupić dla jednego syna, dla drugiego syna, dla mnie. To też nie są moje pieniądze. Dalej bilety miesięczne, bo przecież dojeżdżamy do szkół. To wszystko nie są moje pieniądze. Te kwoty, one muszą stale być i są stale wydatkowane. Z nich nigdy w życiu nie można zaoszczędzić. Zaoszczędzić mogę z tego, co pozostanie. I tu mam takie pole do popisu. Nie pójdę do sklepu najbliższego, bo jest drogi. Teraz dopiero to wyłapuję, że tak wygląda funkcjonowanie bez długów, bo można. Ale to wszystko jest związane z odpowiednim wydatkowaniem pieniędzy, a niestety nasza rodzina nie posiadała takiej umiejętności prawidłowego wydatkowania posiadanych pieniędzy. Co się złożyło na utratę pierwszego mieszkania, które otrzymaliśmy z Balki. Pierwszego mieszkania, gdzie by nie był płacony czynsz, zostaliśmy przeniesieni na ulicę Kopanina, do baraków, w jeden pokój, warunki naprawdę katastrofalne, piece, 4 osoby gnieżdżące się, w tym dorastające chłopcy, gnieżdżące się w jednym pokoju. Najważniejszą osobą na świecie, to brzmi niby egocentrycznie, ale to jest prawda, że najważniejszą osobą na świecie dla siebie to jestem ja sam, bo jeżeli ja sam sobie nie zapewnię poczucia bezpieczeństwa, jeżeli ja sam w sobie nie będę miał szacunku dla siebie, to trudno mieć szacunek dla drugich. Jeżeli ja nie będę samego siebie kochał, akceptował ze swoimi zaletami i wadami, nie będę w stanie dać tego komuś drugiemu, albo też od niego to przyjąć. Tak samo. Nie wezmę, no bo nie, ja tylko mogę dobre rzeczy od tego kogoś wziąć, ale złych już nie. A złe swoje toleruję. Tolerancji to się nauczyłem w barce, że każdy człowiek jest indywidualnością.
Pod numerem 800-199-990 działa ogólnopolski telefon zaufania uzależnienia Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Osoby z problemami związanymi z uzależnieniem i ich bliscy mogą otrzymać wsparcie, porozmawiać z wykwalifikowanymi konsultantami oraz uzyskać informacje na temat leczenia, terapii i innych form pomocy. Telefon zaufania jest dostępny dla osób z całej Polski i działa codziennie w godzinach od 16 do 21. Pomoc udzielana przez telefon jest anonimowa, bezpieczna i oparta na zasadzie zaufania. Telefon 800 199 990 jest bezpłatne. Za uwagę dziękuję, Wanda Wasilewska. Zapraszam w następny poniedziałek o 19:20. Dobrego tygodnia, do usłyszenia.
Problem z głową.